List do Filipian i to będzie rozdział 3 i fragment 4 przeczytamy.
Rozdział 3,
tak. Od początku. W końcu, moi bracia, radujcie się w Panu. Pisać do was o tym samym mnie nie męczy, a dla was jest bezpieczne. Wydawałoby się, że rzeczy, które powtarza apostoł Paweł czy apostoł Piotr, który też pisze o tym, że przypomina i pisze to samo, ale to dobrze. I wydawałoby się, że to może być przesada, że to może być, ile razy można tego słuchać, nie. To jest bezpieczne, jeżeli sobie przypominamy pewne podstawowe rzeczy. Dlatego Paweł mówi, radujcie się w Panu i nie męczy mnie to wcale, bo dla was to jest bezpieczne. No i teraz ta radość musi z czegoś wypływać przecież, no nie? Dlatego jeżeli tej radości brak, dobrze sobie zadać pytanie, czemu ja tej radości nie mam, bo w końcu powinienem się radować w Panu, tak jest napisane. Więc coś jest nie w porządku, jeśli chodzi o sprawy dosyć fundamentalne. I zaraz będziemy o tym mówić, bo o tym Paweł dalej pisze. A teraz mówi tak, strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się obrzezywaczy. I z jednej strony pisze o tym, o tej radości, a potem od razu przechodzi od tego, czego się strzec. No i jesteśmy w takim czasie, w tej chwili, że też jako Kościół musimy się różnych rzeczy, różnych ludzi strzec. Wtedy była i nawet dzisiaj jest podobnie, dlatego że jeżeli Paweł mówi o tym, żeby się strzec psów, no to już kiedyś mówiliśmy, że on nie miał na myśli absolutnie policji, tylko miał na myśli co innego. Jak się czyta Słowo Boże w całości, to byśmy na chwilę przeszli do Księgi Powtórzonego Prawa, czyli 5 Mojżeszowej 23. Jest tutaj coś takiego, wersety 23 rozdział 17-18. Nie będzie żadnej nierządnicy wśród córek Izraela, ani nie będzie sodomity wśród synów Izraela. Nie przyniesiesz do domu Pana swego Boga zapłaty nierządnicy, ani zarobku psa jako ofiary ślubowanej, gdyż obie rzeczy budzą odrazę u Pana Twego Boga. I Paweł mówi, strzeżcie się ludzi, którzy albo wnoszą grzech do zboru, tylko tego tak od razu nie widać. Zresztą do Tymoteusza też pisze, że są pewne grzechy, które nie widać od razu. Strzeżcie się też ludzi, którzy są złymi pracownikami. To znaczy to wygląda na to, że to niby są pracownicy Boży, a potem się okazuje, że coś jest nie tak. Albo to są fałszywi bracia, albo to są ludzie niedoświadczeni, niesprawdzeni. Bo jest taka zasada i Paweł ją wielokrotnie powtarza, że do pracy dla ludzi w zborach potrzebni są ludzie, którzy są doświadczeni. I nawet dlatego mówi, jeżeli ktoś ma już zostać na przykład starszym zboru, to nie powinien to być świeżo nawrócony, żeby się nie uniósł w pychę i nie popadł w potępienie diabelskie. Więc strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się obrzezywaczy. Wtedy była taka sytuacja, że chodzili tam ludzie, którzy nakłaniali wierzących, szczególnie tych, którzy byli z pogan, żeby się obrzezali, dlatego że według nich warunkiem usprawiedliwienia było obrzezanie i przestrzeganie prawa mojżeszowego. Natomiast Paweł mówi do pogan, nie słuchajcie tych ludzi, strzeżcie się ich, dlatego że oni wam narzucają, oprócz prostej dziecięcej wiary, oni wam narzucają również jarzmo związane z religią. Dzisiaj mamy podobnie, że wchodzą do kościołów wchodzą ludzie, którzy narzucają jarzmo związane z religią i nie chodzi bynajmniej o obrzezanie, tylko chodzi o inne rzeczy, typu sakramenty na przykład. No ale to jest osobna historia zupełnie, natomiast trzeba się tych wszystkich ludzi strzec. I Paweł dalej mówi o sobie, my jesteśmy obrzezaniem, którzy w duchu służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, ale nie pokładamy ufności w ciele. Chociaż i ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeśli ktoś inny uważa, że może pokładać ufność w ciele, to bardziej ja. obrzezany ósmego dnia z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do prawa faryzeusz, co do gorliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na prawie nienaganny. To jest to, co przeżył kiedyś Paweł. On się miał czym chlubić. I teraz, jeżeli przejdziemy do tego, co nas dotyczy, są takie rzeczy, które po ludzku, cieleśnie, one też właściwie są takie, że moglibyśmy się tym chlubić. I to już nie jest to, o czym pisze dokładnie Paweł, ale właściwie jak sobie przypomnimy nasze stare życie, są rzeczy, którymi każdy z nas chlubić by się mógł. Na przykład, ja skończyłem studia, byłem tak wykształcony, pochodzę z takiej rodziny. Różne rzeczy. I teoretycznie jest to powód do tego, żeby tak po ludzku człowiek był z tego dumny. I to było kiedyś dla nas zyskiem. Ja sam pamiętam, jak kiedyś oceniałem innych ludzi i że pewne sprawy były, uważałem za zysk. Czy to był na przykład talent, prawda? Tu talent, prawda? Muzyczny, jakiś tam inny. To te talenty wrodzone nasze uważaliśmy kiedyś za wielki zysk. Mówiono nawet, że przecież te talenty pozwolą nam jakąś tam karierę zrobić, coś tam zrobić w życiu. Tymczasem okazało się, że kiedy poznaliśmy Pana, to ze względu na Jego poznanie, to wszystko trzeba było uznać za stratę. I dalej Paweł pisze, co było dla mnie zyskiem, właśnie ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby zyskać Chrystusa. I jest taka, czasem wraca do nas takie myśli, takie pragnienia, żeby sobie właśnie przypomnieć, wrócić myślami do tego, jak było kiedyś. I jak my zaczynamy wracać myślami do tego starego życia, to oczywiście wiadomo, że zły nie śpi, on zacznie nam podpowiadać, a popatrz, jak było kiedyś. Zobacz, kim byłeś kiedyś. Zobacz, kim mogłeś być, a kim teraz nie jesteś. I jeżeli zaczynamy bawić się takimi myślami, co było kiedyś, zaczynamy mówić w tym momencie o tym, że wspominamy Egipt. Przeszłość i Egipt, tak? I Egipcjanie, Żydzi, jak wyszli z Egiptu, to uwierzyli Bogu, uwierzyli Mojżeszowi, który im powiedział, że ich wyprowadzi, przeszli przez Morze Czerwone, a jednak przez 40 lat wielokrotnie, jak tylko było im gorzej, oni zaczynali wspominać co? Cebulę, czosnek i jakieś inne rzeczy, które oni mieli w Egipcie. I wielokrotnie było tak, że przecież oni nawet chcieli kamienować Mojżesza i Arona, I mówić im, słuchajcie, to my po tośmy tu wyszli, żebyśmy poginęli? I Bóg znowu im pokazywał, że daje im wodę, że daje im mannę, że daje im to, daje im tamto, przeprowadza ich. A oni wielokrotnie wspominali to, co było kiedyś, kiedy byli w niewoli. I oni patrzyli się nie tam, gdzie trzeba. I w końcu w 5 Mojżeszowej, w rozdziale 8 bodajże, czytamy takie podsumowanie, co Pan Bóg i dlaczego to Pan Bóg robił, kiedy prowadził ich przez pustynię. I dlaczego te rzeczy też się dzieją w naszym życiu i Pan Bóg to dopuszcza. To jest 8 rozdział 5 Mojżeszowej, od wersetu 2. Pamiętaj całą drogę, którą prowadził Cię Pan Twój Bóg przez te 40 lat po pustyni, by Cię ukorzyć i doświadczać, aby poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Upokorzył Cię, dawał Ci odczuć głód i karmił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani Twoi ojcowie, aby Cię nauczyć, że nie samym chlebem człowiek żyje, ale że człowiek żyje każdym słowem, które wychodzi z ust Pana. Twoja odzież nie zniszczyła się na Tobie, i Twoja noga nie opuchła przez te 40 lat. Rozważ więc w swoim sercu, że jak człowiek karze swego syna, tak Pan Bóg Twój karze Ciebie. Dlatego przestrzegaj przykazań Pana swego Boga, abyś chodził Jego drogami i bał się Go. Pan Bóg Twój prowadzi Cię bowiem do ziemi dobrej, do ziemi potoków, wód, źródeł i głębin wytryskających w dolinach i górach. Jak czytamy list do Hebrajczyków, to właściwie autor non-stop pokazuje taką analogię do tego, co się działo na pustyni. I oni nie potrafili docenić tego, co się tam działo, jak Bóg w małych rzeczach ich błogosławił. W małych rzeczach potrafił nie dopuścić, żeby im noga napuchła, żeby im odzież zniszczała. I w cudowny sposób to wszystko robił, a oni tego nie widzieli. I to jest coś, co do nas właśnie czasem wraca. I zaczynamy myśleć trochę podobnie jak tamci, którzy wyszli z Egiptu. Tymczasem Paweł mówi, że chce znaleźć się w Chrystusie i mówi o własnej sprawiedliwości, że to dotyczyło jego, to dotyczyło tego, co on kiedyś uważał za dobre, że sprawiedliwość była sprawa, ale znalazł sprawiedliwość przez wiarę z Chrystusa i właśnie dzięki temu wyszedł z tego duchowego Egiptu. I dalej mówi, żeby poznać jego moc, jego i moc jego zmartwychwstania oraz swój udział w jego cierpieniach, upodabniając się do jego śmierci. Nie ma czegoś takiego jak poznanie mocy zmartwychwstania Pańskiego bez upodobnienia się do jego cierpień. To znaczy, my byśmy chcieli przeskoczyć ponad krzyżem, jak to się mówi czasem, albo obejść krzyż. I człowiek by chciał od razu mieć to, co wszystko, co dotyczy mocy zmartwychwstania, co dotyczy tego nowego życia w Chrystusie, ale umrzeć na tym krzyżu, to nie bardzo. No i jest coś takiego, jak ta nasza cielesność, która nie została z nas wyrwana w jakiś sposób, kiedy my się nawróciliśmy. I nawet jest napisane, że duch pożąda przeciwko ciału, abyście nie czynili tego, co chcecie. I to wszystko po prostu musi być krzyżowane. My się czasem dziwimy, że no nie ma tego czy tamtego, a okazuje się, że Pan Bóg wraca do nas i mówi, popatrzcie, to nie jest jeszcze ukrzyżowane. Musisz to przejść. I człowiek się wzdryga oczywiście przed tym, nie chciałby, ale prędzej czy później wróci ta lekcja. Musisz to przejść. Więc pewne rzeczy musisz wypuścić z ręki, pewnych rzeczy musisz się wyrzec, pewne rzeczy były albo są nawet jeszcze dla ciebie ważne, ale one już nie powinny być. One powinny być jak gnój ze względu na poznanie Chrystusa. I nieraz jeszcze Pan Bóg będzie nas tym zaskakiwał. Paweł mówi, żebym jakimkolwiek sposobem dostąpił powstania z martwych. Czyli jest pewna droga, którą trzeba przejść, jest przed nami pewna meta, którą widzimy i do której mamy dążyć. I ta analogia właśnie dlatego jest taka aktualna, że tamci ludzie mieli przed sobą coś, kraj, mieli przed sobą obietnicę wypełnienia, wejścia i musieli przejść przez tą pustynię, szli razem z Panem Bogiem, a tym, który im towarzyszył, czy skałą, która im towarzyszyła, był Chrystus. I to pisze apostoł Paweł w liście do Koryntian 1. I nam towarzyszy skała, którą jest Chrystus. My często tego nie potrafimy docenić i my często wracamy myślami do tego, co było. I niestety zaczyna się wtedy, jak sobie na to pozwalamy, to zaczyna się wtedy robić bardzo źle. Bo to wraca i tak jak mówię, zły nie śpi i oczywiście zaczyna nam tych myśli próbować namnażać. Było tak, straciłem to, to jest nie do odzyskania. My nawet potrafimy myśleć o tym, co było jakiś czas jeszcze temu za życia chrześcijańskiego i nie wiem, pewnie macie takie sytuacje, kiedy to nawet nie Bóg wam to przypomina. To nie Bóg wam to przypomina, tylko przypominają się sytuacje, które są za nami. Straciliśmy mnóstwo czasu i tego się już nie odzyska. I to dotyczy naszej rodziny, to dotyczy naszych dzieci, to dotyczy kościoła, to dotyczy naszego duchowego rozwoju. I my wtedy zaczynamy się pogrążać w tym, co straciliśmy. Zamiast patrzeć do przodu i myśleć o tym, co możemy zyskać. Czyli my próbujemy biec tyłem. Odwracamy się do mety plecami i próbujemy biec tyłem. Pytanie, kto wygra taki bieg? Nie ma takiej możliwości. I niestety to jest problem wielu z nas. I Paweł pisze, nie żebym już to osiągnął, czyli nie żebym doszedł do tej mety, ale albo już był doskonały, ale dążę, aby pochwycić to, do czego zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Czyli zostałem pochwycony do konkretnej rzeczy. To jest ciekawa rzecz, że Paweł nie mówi o pochwyceniu Kościoła w tym momencie. On mówi o pochwyceniu nas. On nas wziął, nas pochwycił, nas wykupił. On nas zachwycił i on nas chce do tych rzeczy cały czas pociągać. Tylko pytanie, czy my się damy pociągać, czy będziemy siedzieć właśnie i damy się właśnie w taki róg zapędzić, kozi tak zwany, i będziemy tam rozpamiętywać rzeczy, które nam nie wyszły. No to nie o to chodzi. I dlatego Paweł mówi, zacznij patrzeć na to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. Zacznij myśleć o tym, co tam się dzieje. Zacznij myśleć o Panu. Oddawać mu każdą myśl w posłuszeństwo, dlatego że inaczej zginiesz, inaczej wrócisz, inaczej będziesz cały czas siedział i rozpamiętywał rzeczy, które się nie udały. Bóg jest wszechmocny. Kiedyś mówiliśmy, że jest Panem czasu. Bóg jest w stanie zrobić rzeczy, których nie spodziewamy się zupełnie i jest w stanie zawrócić to, co wydaje się martwe. Jest w stanie nam te lata, które zeżarła szarańcza, przywrócić. Tak jest napisane. Jest, bo tak jest napisane u proroków. I rzeczywiście czasami widzimy, że wraca. Bracia, ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem, lecz jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną, biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie. Ilu więc nas jest doskonałych, tak myślmy. Czyli myślmy w taki sposób, żeby myśleć do przodu. I zapominajmy o tym, co jest za nami, co nam nie wyszło, co się kiedyś stało, a co Bóg nam już odpuścił i co sam puścił w niepamięć, a jeżeli będziemy, on naprawdę jest w stanie się tym nawet zająć. Nie pogrążajmy się w tym wszystkim, zostawmy to. I Paweł mówi, zostawmy to wszystko, co jest za nami. Jednej rzeczy zostawić nam nie wolno. Jednej rzeczy zostawić nam nie wolno. I przeczytam o tym w Psalmie 103. I jeśli chodzi o tym, co jest w przeszłości, to właściwie dobrze jest wtedy przestawić myślenie na tory dziękczynienia. Psalm 103. Jeśli już myślimy o przeszłości, to przeczytam, o czym powinniśmy myśleć, wracając do pewnych spraw. Błogosław moja duszo Pana i całe moje wnętrze Jego święte imię. Błogosław moja duszo Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. On przebacza wszystkie nieprawości. On przebacza wszystkie Twoje nieprawości. On uzdrawia wszystkie Twoje choroby. On wybawia Twoje życie od zguby. On Cię koronuje miłosierdziem i wielką litością. On nasyca dobrem Twoje usta i odnawia Twoją młodość jak u orła. Pan wymierza sprawiedliwość i sąd wszystkim uciśnionym i dał poznać swoje drogi Mojżeszowi, a synom Izraela swoje dzieła. Łaskawy i litościwy jest Pan, nieskory do gniewu i pełen wielkiego miłosierdzia. Nie będzie się spierał bez końca, ani wiecznie gniewu chował. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani nie odpłaca nam według naszych nieprawości. Jak wysoko bowiem są niebiosa nad ziemią, tak wielkie jest Jego miłosierdzie nad tymi, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak daleko oddalił od nas nasze występki. Jak ojciec ma litość nad dziećmi, tak Pan ma litość nad tymi, którzy się Go boją. On bowiem wie, z czego jesteśmy ulepieni. Pamięta, że jesteśmy prochem. Dni człowieka są jak trawa, kwitnie jak kwiat polny. Wiatr na niego powieje, a już go nie ma i nie pozna go już jego miejsce. Ale miłosierdzie Pana od wieków na wieki nad tymi, którzy się Go boją, a sprawiedliwość nad synami synów. Nad tymi, którzy strzegą Jego przymierza i pamiętają, aby wypełnić Jego przykazania. Pan na niebiosach ustanowił swój tron, a Jego królestwo panuje nad wszystkimi. Błogosławcie Pana, Jego aniołowie, potężni siłą, którzy wypełniacie Jego rozkazy, będąc posłuszni głosowi Jego słowa. Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy, Jego słudzy, którzy spełniacie Jego wolę. Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła, we wszystkich miejscach Jego panowania, błogosław moja duszo Pana. Przypomnijmy sobie fakty, które miały miejsce w naszym życiu. bez względu na to, że mamy wspomnienia takie czy inne, przypomnijmy sobie to, co Bóg dla nas zrobił. To wszystko, co w naszym życiu zmienił. Bo te fakty są po prostu też niezmienne. One, jeśli patrzymy na to, na swoją przeszłość przez pryzmat ciała, przez pryzmat cielesnego człowieka, bo możemy tak zrobić, to możemy wtedy myśleć sobie, to i to mi nie wyszło. Ale kiedy patrzymy przez pryzmat takich bożych okularów, to zobaczmy, co Bóg zrobił w naszym życiu. Co nam dał, co osiągnął, gdzie w tej chwili jesteśmy, tylko i wyłącznie dzięki Niemu. I o tym zapominać nam nie wolno. Więc jeżeli już wracamy do czegoś myślami, to wracajmy do tego, co Pan dla nas zrobił. I jeżeli już ilu z nas jest doskonałych, myślmy w ten sposób. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Więc jeżeli na przykład inaczej o czymś myślimy, to się módlmy, żeby Bóg nam objawił, jak mamy myśleć. Jednak w tym, do czego doszliśmy, postępujmy według jednej wiary i to samo myślmy. Czyli zachęcajmy się właśnie do tego nawzajem, żeby myśleć w taki sam sposób. Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i przypatrujcie się tym, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Czyli jeżeli już na coś się patrzymy, rozglądamy się, to Paweł mówi, patrzcie na mnie i gdzieś indziej w liście do Koryntian mówi, naśladujcie mnie, jak ja naśladuję Chrystusa. I teraz patrzcie się na tych, którzy naśladują mnie, bo ja naśladuję Chrystusa. Czyli istnieje coś takiego w Kościele, jak taka sukcesja, ale dobra, sukcesja przykładu. I teraz w Kościele też powinni być ludzie, którzy, i coraz więcej ich powinno być, ludzie, którzy są wzorem dla innych. I to jest kolejny temat. Dlatego, że czasami jest tak, że my tak się zagłębiamy w tym, co nie wyszło, w tym, co było, w tym, co kiedyś i tak dalej, że my przestajemy zdawać sobie sprawę z tego, że przecież my jesteśmy do przodu już ileś tam lat po nawróceniu i tak naprawdę może my powinniśmy stanowić już jakiś wzór dla innych. Jeżeli nie stanowimy, no to znaczy, że trzeba wrócić do miejsca, ale tego, z którego gdzieś tam zeszliśmy, czyli na skrzyżowanie i do przodu. I zdać sobie sprawę z tego, o czym też dzisiaj mówiliśmy, że ja powinienem już służyć innym ludziom i chciałbym to robić, a myślę o sobie, myślę o swoich sprawach, myślę o swoich problemach. Nie da się służyć innym ludziom, kiedy myślimy tylko i wyłącznie o sobie. Po prostu nie ma takiej możliwości. I to wymaga zaparcia się siebie. To wymaga zmiany sposobu myślenia. Ale rzeczywiście to jest prawda. To jest prawda, że jeżeli my zaczynamy służyć innym, to przestajemy funkcjonować w takim egocentrycznym kołowrotku, że cały czas gdzieś ja i moje sprawy i dlaczego mi nie wyszło to, dlaczego mi nie wyszło tamto. I gdzieś tam siedzi w nas cały czas coś, na co się nakręca, a nakręca się coś, co powoduje spiralę egocentryzmu. Inni czekają, inni się nie mogą doczekać pomocy. Pan nas chce używać, a my nie chcemy wyjść, bo jesteśmy skoncentrowani na sobie. Wielu bowiem, o którym wam często mówiłem, postępuje inaczej. I Paweł mówił wielokrotnie adresatom swoich listów o tych, którzy byli jego współpracownikami, a potem od niego gdzieś odeszli. Teraz mówi, a teraz nawet z płaczem mówię, że są wrogami Krzyża Chrystusa. Ich końcem jest zatracenie, ich Bogiem jest brzuch, a ich chwała jest w hańbie. Myślą oni o tym, co ziemskie. To jest konkretny efekt tego, że myślimy o tym, co ziemskie. To się może tak skończyć. I są takie momenty, są takie teksty, kiedy Paweł na przykład mówi do Tymoteusza, wszyscy mnie opuścili, zostałem sam. Ludzie, którzy byli moimi współpracownikami, pisze o jednym z nich, umiłowawszy świat doczesny, poszedł sobie po prostu gdzieś, a mnie zostawił. No bo myślał o czym? O sprawach ziemskich. No więc umiłował świat doczesny. A świat doczesny tylko czeka, aż zaczniemy o tym wszystkim myśleć. I będzie nam podsuwał zapachy, kolory. To będzie do nas wracać, bo cały czas jest walka. I my się czasami właśnie dziwimy, że zostajemy zaskoczeni. I zaskakuje nas gniew, frustracja, a myśleliśmy, że już wszystko jest normalnie. No to jest taka pobudka, którą Pan Bóg dopuszcza. Nasza zaś Ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do chwalebnego ciała zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko. Czekamy na Pana. To jest to, o czym mamy myśleć, że nasza Ojczyzna jest w niebie, a nie tu, i oczekujemy stamtąd Zbawiciela, naszego Pana Jezusa Chrystusa. My sobie za często pozwalamy na to, żeby właśnie wzrok spuścić z tego oczekiwania. A to jest coraz bliżej. Coraz bliżej jest moment, kiedy Pan przyjdzie po swój Kościół i naprawdę wzięci nie zostaną ci, którzy zostali tylko i wyłącznie zbawieni. Wzięci zostaną ci, którzy będą gotowi. I kiedy czytamy takie fragmenty na temat pochwycenia, mówiące o słudze na przykład, to tam jest mowa o tym, że sługa może zacząć bić współsługi, chodzić gdzieś tam po światowych drogach, upijać się i tak. Może. I kiedy Pan przyjdzie, to biada mu. Więc to, czy my, czekając, nawet 1 Jana, 3 rozdział, czekając na przyjście Pana, każdy się oczyszcza, tak jak On jest czysty. Dlatego, że oblubienica ma być czysta. I taką oblubienicę Pan chce znać. Więc myślmy o tym, co się dzieje z tą naszą lampą, czy ona nie gaśnie, czy nie zaczyna kopcić. To o tym myślmy, bo to są rzeczy, które są najważniejsze, to są rzeczy, które są najistotniejsze. I to jest coś, co sprawia, że myślimy do przodu. Dlatego, moi bracia, umiłowani i utęsknieni, moja radości i korono, tak trwajcie w Panu, moi umiłowani. Czyli tak, jak trwajcie w Panu? Oczekujcie Zbawiciela. Myślcie o Ojczyźnie, która jest w niebie. Idźcie tą drogą i myślcie o tym, jaki jest koniec, bo tam mamy obiecane rzeczy niezwykłe. To, co ucho nie słyszało i oko nie widziało. I po drodze zdarzają się różne rzeczy. Dlatego proszę Ewodię i proszę Syntychę, żeby były jednomyślnie w Panu. Nie kłóćcie się. Proszę też i Ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj tym, które razem ze mną pracowały w Ewangelii wraz z Klemensem i innymi moimi współpracownikami, których imiona są w Księdze Życia. Czyli raz, bądźcie jednomyślne, nie kłóćcie się, a dwa, pomagajcie sobie nawzajem. Radujcie się zawsze w Panu. Mówię ponownie, radujcie się. Niech wasza skromność będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. To nie chodzi o to, że Pan jest blisko w sensie, że jest blisko nas w tej chwili, tylko On jest już blisko, On już przychodzi, On niedługo będzie. Dlatego oczekujemy Go, bo jest już blisko, coraz bliżej. A ponieważ Pan jest blisko, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. I wracamy. Prośba jest, ale czy jest dziękczynienie? Czy my myślimy o rzeczach, które Pan Bóg dla nas zrobił i czy Mu oddajemy za to chwałę? Czy potrafimy dziękczynienie Mu składać? I to jest taki fragment, który mówi o warunkowaniu pokoju, który jest w naszym sercu, bo jeżeli prośby nasze z dziękczynieniem będą wylewane i te pragnienia nasze będą Bogu oddawane czy poddawane z dziękczynieniem, to pokój Boży, 7 werset, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Tylko we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. Czy one są znane Bogu w ogóle? Jasne, że tak. Tylko to my mamy. On to dla nas potrzebuje. On dla nas mamy się modlić w ten sposób. Dlatego, że to, co my mówimy, to, co my wypowiadamy, to, co my wyznajemy, to pomaga nam skierować myśli w odpowiednią stronę. końcu, bracia, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, jeśli jest jakaś cnota i chwała, o tym myślcie. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście i widzieliście we mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Jak myślisz, tak będziesz robił. Czyli o czym myślisz, na to skieruje się to, co będziesz robił. Więc jeżeli będziemy myśleli o tym, co jest prawdziwe, uczciwe, sprawiedliwe, czyste, chwalebne, to będziemy też robić to, czego się nauczyliśmy, przyjęliśmy i co słyszeliśmy. I wtedy Bóg pokoju, czyli ten, który nas będzie obdarzał pokojem, który przewyższa wszelki rozum, będzie z nami. To wymaga pewnych naszych decyzji, to wymaga świadomości tego, w którym kierunku idziemy, w którym kierunku myślimy i tego, czy rzeczywiście warto rozpamiętywać rzeczy, które nie wyszły. Nie warto. Pan Bóg się tym zajął, odpuścił, jeśli pokutowaliśmy, zajmie się konsekwencjami. I trzeba mieć nadzieję na to, że On nas doprowadzi do końca, bo zaczął dobre dzieło, to i skończy. Amen.